wstęp do Księgi Liczb. Księga Liczb nosi w hebrajskim nazwę zaczerpniętą z najważniejszego zwrotu pierwszego swego wiersza Bemidbar na pustyni. Septuaginta i Wulgata natomiast nadały jej nazwę od dużej ilości liczb występujących w tekście. Do ich tradycji nawiązała nazwa polska. Tematyka księgi obejmuje obok szeregu wydarzeń okresu wędrówki na pustyni także szereg praw. Najczęściej jednak brak logicznego związku między nimi a biegiem wypadków dziejowych. Niewątpliwie podejmuje Księga Liczb wątek obu poprzednich części pięcioksięgu. Izraelici przebywają na pustyni Synaj i wędrują przez pustynię Kadesz w kierunku Moabu, już jako naród związany przymierzem z Jahwe. Struktura literacka jest tu znacznie trudniejsza do ustalenia niż w poprzednich trzech księgach. Pozornie bezładne zestawienie materiału to tylko złudzenie zasugerowane przez teorię czterech źródeł pięcioksięgu. Redaktorzy znali wprawdzie tradycję kapłańską w różnych jej warstwach obok źródła jachwistycznego i elohistycznego. Opracowali je jednak i połączyli dość samodzielnie. Pewne właściwości literackie opowiadań, śmierć Aarona, Miriam i zapowiedź śmierci Mojżesza, wskazują na to, że druga część księgi miała w ostatecznej redakcji stanowić zakończenie zasadniczej części pięcioksięgu. Poszczególne epizody są połączone tematycznie, na przykład starsza tradycja o buncie Abirama i Datana z młodszą o buncie Koracha. Na specjalną uwagę zasługuje opowieść o Balaamie, zdradzająca pochodzenie z terenów granicznych między Izraelem a Moabem. Obecna forma tego urywku posiada zarówno cechy charakterystyczne źródła jachwistycznego, jak i elohistycznego. Przepisy prawne czerpią redaktorzy przede wszystkim ze źródeł kapłańskich. Niekiedy przekazują także urywki starszych zbiorów. Powyższe dane zdają się wskazywać na to, że dzisiejsza redakcja księgi należy do ostatniego etapu rozwoju tradycji kapłańskiej. Odpowiada on okresowi Ezdrasza, kiedy całość kodeksu kapłańskiego wraz z dodatkami została uznana za oficjalne prawo państwowe. O prehistorii starszych tradycji zobacz wstęp ogólny do pięcioksięgu. Teologiczne znaczenie księgi polega na przedstawieniu konsolidacji 12 pokoleń wokół przybytku Jahwe i jego kultu w świetle idealnego okresu wędrówki na pustyni. Hierarchia kapłańska obejmuje obok potomków Aarona podporządkowanych im lewitów, którzy należą w specjalny sposób do Jahwe, jako żywa ofiara pierwocin. Ponadto Księga Liczb snuje szereg przykładów niewierności Izraela w czasie wędrówki oraz buntów przeciw ustanowionym przez Jahwe przywódcom. Winnych spotyka kara. Nie oszczędza nawet potomków Lewiego. W pewnym sensie dosięga ona nawet Mojżesza i Aarona, którzy za chwilowe nieposłuszeństwo zostają wyłączeni z grona bezpośrednich zdobywców ziemi obiecanej, mimo że posiadali moc przebłagania Jahwe. Postać Mojżesza, wodza i prawodawcy, zajmuje w księdze miejsce centralne. Za sprawą Jahwe 70 starszych uczestniczy w darze ducha przysługującego Mojżeszowi. Prawdopodobnym akcentem mesjańskim księgi są przepowiednie Balaama, które pod prastarym symbolem królewskim gwiazdy wskazują na przyszłego władcę świata. Wąż miedziany, opisany w Księdze Liczb, jest typem ukrzyżowanego Zbawcy, a manna – Eucharystii. Koniec wstępu do Księgi Liczb. Księga Liczb. Pierwszy spis mężczyzn zdolnych do walki. Dnia pierwszego, drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn. Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat 20 wzwyż, według ich zastępów. Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.
imiona wodzów pokoleń. A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć. Z Rubena, Elisur, syn Szedeura. Z Symeona, Szelumiel, syn Suriszadaja. Z Judy, Nachszon, syn Aminadaba. Z Isachara, Netanael, syn Suara. Z Zabulona, Eliab, syn Helona. Z synów Józefa, z Efraima, Eliszama, syn Amichuda. Z Manasesa, Gamliel, syn Pedachsura. Z Beniamina, Abidan, syn Gideoniego. Z Dana, Achijezer, syn Amiszadaja. Z Asera, Pagiel, syn Okrana. Z Gada, Eliasaf, syn Deuela. Z Neftalego, Achira, syn Enana. Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat 20 wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim. Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj. Dane spisu ludności. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy, wszystkich mężczyzn od 20 lat wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Rubena, było 46 500. Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy, wszystkich mężczyzn od lat 20 wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Symeona, było 59 300. Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat 20 wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Gada było 45 650. Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Judy było 74 600. Synów Isachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Isachara było 54 400. Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Zabulona było 57 400. Synów Józefa, synów Efraima, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Efraima, było 40 500. Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Manassesa, było 32 200. Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Beniamina, było 35 400. Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Dana, było 62 700. Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Asera było 41 500. Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Neftalego było 53 400. Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było 12 mężów, po jednym z każdego rodu. Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów od lat 20 wzwyż, wynosi w całości 603 550. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów. Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami: nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów. Powierzysz natomiast Lewitom troskę o przybytek świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy. Oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty. Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go Lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują. Jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią. Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów, każdy na swoim miejscu w obozie i każdy pod swoją chorągwią. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół przybytku świadectwa. Wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli przybytku świadectwa. Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Rozmieszczenie pokoleń w obozie. Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: niech Izraelici rozbiją namioty każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dookoła namiotu spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Aminadaba. Wojsko jego według spisu liczy 74 600. Obok nich zajmie miejsce pokolenie Isachara, którego wodzem ma być Netaneel, syn Suara. Wojsko jego według spisu liczy 54 400. Następnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Helona. Wojsko jego według spisu liczy 57 400. Wszystkich spisanych w obozie Judy według ich zastępów 186 400. Oni pierwsi będą zwijać namioty. Od południowej strony będzie chorągiew obozu Rubena, rozłożonego według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura. Wojsko jego według spisu liczy 46 500. Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszadaja. Wojsko jego według spisu liczy 59 300. Następnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasa, syn Deuela. Wojsko jego według spisu liczy 45 650. Wszystkich spisanych w obozie Rubena było według ich zastępów 151 450. Jako drudzy będą zwijać namioty. Potem wyruszy namiot spotkania, obóz lewitów w środku innych obozów. Według tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą, każdy na swoim miejscu, pod swoją chorągwią. Od zachodu będzie chorągiew obozu Efraima, rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Amichuda. Wojsko jego według spisu liczy 40 500. Obok nich pokolenie Manassesa. Wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedachsura. Wojsko jego według spisu liczy 32 200. Wreszcie pokolenie Beniamina. Wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego. Wojsko jego według spisu liczy 35 400. Wszystkich spisanych w obozie Efraima według ich zastępów było 108 100. Oni jako trzeci będą zwijać namioty. Od północy, stosownie do swoich oddziałów, będzie chorągiew obozu Dana, rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Amiszadaja. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 62 700. Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana. Wojsko jego według spisu liczy 41 500. W końcu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana. Wojsko jego według spisu liczy 53 400. Wszystkich spisanych w obozie Dana było 157 600. Oni jako ostatni będą zwijać namioty według swych chorągwi. Oto Izraelici spisani według swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów było 603 550. Stosownie do rozkazu Pana, danego Mojżeszowi, Lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów. Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Pan. Obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz, każdy w swym pokoleniu i swym rodzie. Pokolenie Lewiego. Kapłani. Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj. Synowie Aarona mieli następujące imiona. Pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar. Oto imiona synów Aarona namaszczonych kapłanów, których poświęcił, by pełnili kapłańską służbę. Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień. Nie mieli oni synów i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca swego Aarona Eleazar i Itamar. Obowiązki Lewitów. Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Każ się zbliżyć pokoleniu Lewiego i postaw je przed kapłanem Aaronem. Niechaj mu służą. Pełniąc służbę w przybytku, troszczyć się będą wszyscy o to, o co on sam i cała społeczność winna dbać w związku z namiotem spotkania. Winni strzec wszystkich sprzętów namiotu spotkania i wezmą na siebie staranie o to wszystko, o co winni się troszczyć Izraelici, gdy chodzi o pełnienie służby w przybytku. Oddaj więc Lewitów Aaronowi i jego synom. Winni mu być całkowicie oddani ze strony Izraelitów. Aaronowi i jego synom zlecisz, by pełnili powierzoną im służbę kapłańską. Gdyby się zbliżył ktoś niepowołany, ma być ukarany śmiercią. Wybór Lewitów. I rzekł jeszcze Pan do Mojżesza. Oto ja wziąłem Lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek. Dlatego Lewici są moją własnością. Do mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą. Ja jestem Pan. Rody Lewitów. Mówił dalej Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowami. Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego, według ich rodów i szczepów, wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż. Mojżesz więc dokonał ich spisu według rozkazu Pana. A oto imiona synów Lewiego. Gerszon, Kehat i Merari. Imiona zaś synów Gerszona, według ich rodzin, Libni i Szimei. Synowie zaś Kehata według swych rodzin, Amram, Jishar, Hebron i Uziel, a synowie Merariego według swych rodzin, Machli i Musi. To są rodziny Lewiego według ich rodów. Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Szimeitów. To są właśnie rodziny Gerszonitów. Liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 7500. Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej. Głową rodu Gerszona był Eliasaf, syn Laela. W namiocie spotkania mieli Gerszonici powierzoną pieczę o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, jak również o zasłonę wiszącą u wejścia do namiotu spotkania. Dalej o zasłonę dziedzińca oraz o zasłonę przy wejściu na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz. Wreszcie o powrozy potrzebne do tej służby. Od Kehata pochodzą rodziny Amramitów, Ischarytów, Hebronitów i Uzielitów. Są to rodziny Kehatytów. Całkowita liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 8300 ludzi przeznaczonych do pełnienia służby w przybytku. Rodziny Kehatytów rozbijały namioty od strony południowej przybytku. Głową rodu Kehatytów był Elisafan, syn Uziela. Mieli się oni troszczyć o arkę i stół, o świecznik, ołtarze oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone do służby Bożej, wreszcie o zasłonę i jej obsługiwanie. Księciem książąt rodów lewickich był Eleazar, syn kapłana Aarona. On miał nadzór nad tymi, którzy pełnili służbę w świątyni. Od Merariego pochodzą rodziny Machlitów i Muszytów. Są to rodziny Merarytów. Całkowita liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 6200. Głową rodzin Merarytów był Suriel, syn Abihaila. Rozbijali oni namioty od północnej strony przybytku. Merarytom powierzono troskę o deski przybytku, ich poprzeczki, słupy razem z podstawami, wszelki sprzęt do tego należący i jego obsługę. Dalej o słupy dziedzińca razem z ich podstawami, wreszcie o kołki i powrozy. Mojżesz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty od strony wschodniej przed namiotem spotkania. Oni to w imieniu Izraelitów mieli pełnić służbę przy świątyni. Gdyby zaś zbliżył się ktoś niepowołany, miał być ukarany śmiercią. Całkowita liczba lewitów spisanych przez Mojżesza na rozkaz Pana, mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła 22 000. Lewici w miejsce pierworodnych. Rzekł znowu Pan do Mojżesza. Dokonaj spisu mężczyzn pierworodnych Izraelitów w wieku od jednego miesiąca wzwyż i zrób imienny ich wykaz. Weź dla mnie lewitów, bo ja jestem Pan, w miejsce pierworodnych spośród Izraelitów, podobnie też bydło lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne z bydła Izraelitów. Spisał więc Mojżesz stosownie do rozkazu Pana pierworodnych Izraelitów. I okazało się, że wszystkich mężczyzn pierworodnych od miesiąca wzwyż, według tego, jak zostali spisani, było w wykazie imiennym 22 273. Rzekł znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Weź lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych u Izraelitów oraz bydło należące do lewitów zamiast ich bydła. I będą lewici należeć do mnie, bo ja jestem Pan. Jako wykup za owych 273 pierworodnych Izraelitów, którzy przewyższają liczbę lewitów, weźmiesz po 5 syklów od głowy według wagi sykla przybytku. Sykl po 20 ger. Daj to srebro Aaronowi i jego synom jako wykup za tych nadliczbowych. Wziął więc Mojżesz wykup od tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych przez lewitów. Otrzymał srebro od pierworodnych, 1365 syklów według wagi sykla przybytku. Mojżesz oddał srebro z wykupu Aaronowi i jego synom według rozkazu Pana, tak jak polecił Pan Mojżeszowi. Kehatyci. Następnie mówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowami. Wyłącz spośród synów Lewiego Kehatytów pełną ich liczbę według szczepów i rodów, od lat 30 do 50, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. zadaniem Kehatytów będzie troska o rzeczy najświętsze. Kiedy będzie się zwijać obóz, wejdzie Aaron z synami, zdejmą oni zasłonę okrywającą i owiną nią Arkę Świadectwa. Następnie położą pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozciągną tkaninę całą z fioletowej purpury. Wreszcie założą drążki. Również nad stołem pokładnym rozciągną tkaninę z fioletowej purpury, na której położą misy, czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych. Chleb ustawicznej ofiary winien się również na nim znajdować. Następnie okryją go tkaniną karmazynową, wreszcie pokrowcem ze skór delfinów. Na koniec założą drążki. Potem wezmą tkaninę z fioletowej purpury i okryją nią podstawę świecznika łącznie z lampami, nożycami, naczyniami do knotów oraz wszystkimi naczyniami na oliwę używanymi do jego obsługi. Następnie owiną go wraz z całym przynależnym sprzętem pokrowcem ze skóry delfinów i umieszczą na noszach. Teraz rozciągną nad złotym ołtarzem tkaninę z fioletowej purpury i okryją go okryciem ze skór delfinów i założą drążki. Następnie wezmą wszystkie pozostałe sprzęty należące do służby w świątyni, owiną je tkaniną z fioletowej purpury, okryją pokrowcem ze skór delfinów i umieszczą na noszach. Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją czerwoną purpurą. Położą na nim wszystkie naczynia używane do służby przy ołtarzu. Popielnice, widełki, łopatki, kropielnice. Wszystkie te sprzęty ołtarza okryją pokrowcem ze skór delfinów i założą drążki. Przy zwijaniu obozu, gdy Aaron i synowie jego skończą okrywać przedmioty święte i wszystkie przynależne do nich sprzęty, wtedy przystąpią Kehatyci, aby je ponieść. Nie wolno im jednak przedmiotów świętych dotykać. W przeciwnym razie umrą. Taką to służbę mają do spełnienia Kehatyci w namiocie spotkania. Eleazar zaś, syn kapłana Aarona, będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia, o pachnące kadzidło, o stałą ofiarę z pokarmów, wreszcie o olej do namaszczania. Winien czuwać nad całym przybytkiem oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje, nad miejscem świętym i jego sprzętami. I mówił dalej Pan do Mojżesza i Aarona: nie dopuśćcie, by szczep rodzin Kehatytów został spośród Lewitów wytracony. Postarajcie się raczej, aby żyli, a nie musieli umrzeć, gdy się zbliżą do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wskażą każdemu, co ma czynić i co nosić. Sami jednak Kehatyci nie mogą przyjść, by choć przez chwilę popatrzeć na rzeczy święte. W przeciwnym razie umrą. Gerszonici. Mówił dalej Pan do Mojżesza: dokonaj obliczenia Gerszonitów według rodów i rodzin. Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. A oto na czym ma polegać służba Gerszonitów, co mają czynić i co nosić. Winni nosić tkaniny przybytku i sam namiot spotkania łącznie z pokrowcem. Pokrowiec ze skór delfinów, który leży na wierzchu, oraz zasłonę będącą przy wejściu do namiotu spotkania. Następnie zasłony dziedzińca i zasłonę przy bramie wejściowej na dziedziniec, który otacza dookoła przybytek i ołtarz. Wreszcie należące do tego powrozy i wszystkie sprzęty potrzebne do tej służby. Wszystkie zajęcia Gerszonitów odnośnie do tego, co mają nosić i co czynić, podlegać będą rozkazom Aarona i jego synów. Powierzycie ich pieczy wszystko to, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin Gerszonitów co do namiotu spotkania. Nadzór nad nimi będzie należał do Itamara, syna kapłana Aarona. Meraryci. Dokonaj również spisu Merarytów według ich rodzin i rodów. Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Pełniąc służbę w namiocie spotkania, będą nosić deski przybytku i należące do nich poprzeczki oraz słupy łącznie z podstawami. Dalej słupy otaczające dziedziniec dookoła z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz cały sprzęt do tego należący. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin Merarytów. Co do wszystkich obowiązków swych w namiocie spotkania, będą podlegać Itamarowi, synowi kapłana Aarona. Spis Lewitów. Następnie Mojżesz, Aaron i książęta społeczności dokonali spisu Kehatytów według ich rodzin i rodów, ludzi w wieku od lat 30 do 50, wszystkich zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Spisanych według rodzin było 2750. Są to spisani z rodzin Kehatytów. Całkowita liczba tych, którzy mają pełnić służbę w namiocie spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana, przekazany za pośrednictwem Mojżesza. Dokonano też spisu Gerszonitów według ich rodzin i rodów, w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Spisanych według ich rodzin i rodów było 2630. To była pełna liczba spisanych z rodzin Gerszonitów, wszystkich, którzy mieli pełnić służbę w namiocie spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana. Dokonano też spisu Merarytów według ich rodzin i rodów, wszystkich w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Spisanych według rodzin było 3200. To była liczba spisanych z rodzin Merarytów, a spisu tego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana dany Mojżeszowi. Całkowita liczba Lewitów, których spisali Mojżesz, Aaron i książęta Izraela według rodzin i rodów, wszystkich spisanych ludzi zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania oraz do noszenia ciężarów, było 8580. Stosownie do rozkazu Pana, Mojżesz wyznaczył każdemu, co ma czynić i co nosić. Zostali spisani zgodnie z rozkazem, który Pan dał Mojżeszowi. Dodatkowe przepisy prawne. Usunięcie nieczystych. Przemówił znów Pan do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki, oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz. Izraelici postąpili tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi. Zwrot dobra nieprawnie zabranego. Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Izraelitom, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta zaciągnie winę. Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili. A jeśli on nie ma krewnego, któremu można by zwrócić, zwrot należny Panu przejdzie na kapłana, z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona tamten na nim obrzędu przebłagania. Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi Izraelici, należeć będą do niego. Święte dary każdego Izraelity będą należały do kapłana. Cokolwiek ktoś da kapłanowi, stanie się jego własnością. Ofiara za posądzenie. Rzekł znowu Pan do Mojżesza. Tak mów do Izraelitów. Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi, przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie, wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na gorącym uczynku. Gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w wypadku, gdy rzeczywiście się splamiła lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła, wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy, ani też nie położy kadzidła, gdyż jest to ofiara posądzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykazać winę. Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed Panem. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia. Wodę zaś gorzką niosącą klątwę kapłan będzie trzymał w swym ręku. Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej: jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśliś się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą wylewając nasienie, wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: niechże cię Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego. Niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie. Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta: amen, amen. Teraz wypisze kapłan na zwoju słowa przekleństwa, a następnie zmyje je wodą goryczy. Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią, sprawiając gorzki ból. Następnie weźmie kapłan z rąk kobiety ofiarę posądzenia, wykona gest kołysania przed Panem i złoży na ołtarzu. Potem weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu. Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą. Jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją. I będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu. Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczystą, lecz przeciwnie, jest czysta, pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci. Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczystą, lub gdy mąż zacznie ją posądzać, wtedy stawi ją przed Panem, a kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa. Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę.